początkiem nowego roku Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku zainaugurowało swoją działalność. Muzeum Sybirackie będzie pierwszym w Polsce archiwum i ośrodkiem badawczym kompleksowo zajmującym się tematem wywózek od wieku XIX do XX. Trwa rozbudowa jego głównej siedziby, która ma kosztować około 42 milionów złotych. A na jakim etapie jest tworzenie tej placówki? O tym z dyrektorem Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku, profesorem Wojciechem Śleszyńskim, rozmawia Lech Pilarski.
Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
To po etapie syberyjskich mrozów Muzeum Pamięci Sybiru przebija się teraz przez tę warstwę biurokratyczną?
Dokładnie, panie redaktorze, szanowni państwo. Tak, ten pierwszy tydzień, który jest za nami, to przede wszystkim walka. Myślę, tak jak część naszych słuchaczy, tych, którzy mają doświadczenie z działalnością gospodarczą. To jest REGON,
papiery, pieczątki,
sprawy związane z uruchomieniem konta i o czym warto pamiętać. Ta instytucja w tej chwili jest tworzona od nowa, jako oddzielna instytucja miejska kultury i chociażby wymaga napisania 30 oddzielnych regulaminów, bez których tak naprawdę ta instytucja nie może pracować.
Także... Ostatnio, wie pan, panie profesorze, podpisywałem w klasie takie oświadczenie, że syn wie, jak korzystać z toalety, to już mnie nic nie dziwi w szkole.
Takie są przepisy, zresztą my w tej chwili z pracownikami przerabiamy to, bo troszkę jest inaczej przy instytucji, która funkcjonuje. Tutaj to wszystko trzeba stworzyć. Faktycznie widzimy, jaki jest ogrom biurokracji i chcielibyśmy faktycznie zająć się rzeczami merytorycznymi, ale najpierw musimy przebrnąć przez tą warstwę biurokracji.
Ale żeby się zająć merytoryką, to najpierw musi być siedziba. To na jakim etapie jest tworzenie tej skorupy muzealnej?
W tej chwili mówimy o siedzibie tymczasowej, właściwie centrum edukacyjno-wystawienniczym, które zostało uruchomione w połowie roku na ulicy Sienkiewicza. Bardzo serdecznie zapraszamy. Natomiast naszym celem, i to jest nasze główne zadanie, jest dbanie o to, żeby główny budynek, którego budowa już się rozpoczęła na ulicy Węglowej, został dokończony i kolejny etap, stworzenie, zbudowanie całej stałej ekspozycji nowej w tym muzeum. I to ma być moje zadanie, zresztą tak zostałem, po to zostałem też powołany, na czas zbudowania muzeum.
Ale przy okazji takie dochodzą do nas informacje, że na przykład będą rozbierane tory. Tory, no tak mówi wieść historyczna, historyczne, bo po których to wywożono właśnie na ową Syberię.
Panie dyrektorze, i tutaj jest klasyczny konflikt między historykiem. Ja oczywiście tutaj zastałem już te plany budowlane i to jest konflikt, w cudzysłowie oczywiście symboliczny, pomiędzy mną, historykiem, a planami budowlanymi, po prostu plany.
No, na razie w Białymstoku to, co było historią, przegrało. Popatrzmy na bojary, na wiele innych tego rodzaju budynków.
Tak, ale
tutaj też?
No tu jest oczywiście już plan, jest przyjęty, jest pozwolenie na budowę, w związku z tym ta budowa musi iść swoim własnym torem. Natomiast ten tor, o którym mówimy, faktycznie jest torem przedwojennym. Natomiast ten tor, tak jakby oglądali mieszkańcy naszego miasta, no on nie ma charakteru wizualnego, historycznego, dlatego że to jest lekko wystające ponad beton dwie szyny zabetonowane, dlatego że oczywiście musiała być płaska powierzchnia, że oprócz pociągów musiały tam dojeżdżać samochody. I zresztą przez ostatni okres to raczej chyba częściej samochody dojeżdżały niż pociągi.
Ale później będziecie musieli to odtworzyć, żeby tę historię zobrazować?
Tam jest w planie odtworzenie fragmentu torów, bo jednym z elementów ekspozycji na zewnątrz, bardzo wyrazistym, to jest pozyskanie lokomotywy z czasów sowieckich. Tej lokomotywy, którą byli wywożeni w latach
40. I wagony 40. też będą.
Wagony na razie zastanawiamy się, czy będą na zewnątrz. Natomiast na pewno wykorzystamy ten wagon, który już jest, znajduje się przy obecnym Muzeum Wojska, ale on będzie stał wewnątrz i będzie to początek ekspozycji. Oczywiście w tej chwili trudno odpowiadać, jak ta ekspozycja będzie wyglądać, pana redaktora, ale też i państwa. No, chciałbym wstępnie zasygnalizować, zaprosić na noc muzeów, gdzie przynajmniej postaramy się w sposób wizualny pokazać naszym mieszkańcom, jak będzie wyglądał fragment ekspozycji stałej w tym nowym muzeum. Bo to myślę, że to trzeba pokazać, a już mamy możliwości techniczne, jesteśmy na końcu etapu kończenia tej części ekspozycji stałej.
Kiedy muzeum zostanie uruchomione w tej swojej właściwej placówce?
Panie redaktorze, według pierwszych planów ono już powinno funkcjonować. Także tutaj byłaby z mojej strony duża nieodpowiedzialność, żeby podać datę. Natomiast mogę złożyć deklarację, że zrobię wszystko, żeby było to jak najszybciej. Zresztą
powiem, ale to jest najszybciej, rok, dwa lata, trzy lata.
Myślę, że to jest kwestia, jeżeli uda się zbudować budynek w ciągu dwóch lat, dokończyć, to naprawdę będzie tempo szybkie i jeszcze kolejne dwa lata na przygotowanie ekspozycji wewnętrznej, bo naprawdę to będzie...
Czyli 2020.
Ja myślę, że to jest realny, oczywiście z możliwością lekkiego poślizgu, no bo tak jak w życiu, tak i w przypadku muzeum, wszystko rozbija się o jedną małą, bagatelną rzecz. Pieniądze.
Pecunia non olet. Gdzieś kiedyś ktoś powiedział, ale to już temat na inną rozmowę. Co z pracownikami merytorycznymi? Bo muzeum bez odpowiedniej grupy ludzi, która będzie dokumentowała, pisała monografię, bo to będzie placówka badawcza, to nie tylko placówka muzealna.
To jest placówka muzealno-badawcza. W tej chwili oczywiście musimy się skupić w pierwszym momencie na budowaniu tej warstwy muzealnej. W tej chwili obsada jest niezwykle skromna, bo to jest 6 osób, które przeszły z Muzeum Wojska. No i niestety wśród tych osób, które przez ostatni czas pracowały w oddziale Muzeum Sybiru, jest niestety tylko 1,5 etatu. Reszta to są osoby stosunkowo nowe, które też trzeba dać czas, żeby przygotowały się.
Skąd pan profesor weźmie ludzi? Bo jak sobie przejrzałem płace w kulturze, to tam marnie jest, marnie.
No i to jest też jeden z tych problemów,
nie ma konkurencji,
z którym trzeba się zmierzyć, bo to jest tak, z jednej strony mamy
pasjonatów. Będzie pan wymagał człowieka, który jest dobrym historykiem, zna kilka języków, rosyjski obowiązkowo. No i co, i byle co pan mu zapłaci?
Panie dyrektorze, ja myślę, że tutaj z płacy zasadniczej nie przeskoczymy. Natomiast tutaj chciałbym złożyć deklarację, że to jest tak, że jako pracownik także naukowy, zresztą chyba to jest pierwszy przykład w naszym regionie, kiedy pracownik naukowy dostaje możliwość tworzenia muzeów. Ja chciałbym, żeby wszyscy pracownicy się rozwijali. Ja uważam, że doktorat w placówkach muzealnych to nie powinien być wyjątek. Ale to powinna być powoli stawać się norma. To jest, w ten sposób też będziemy rozwijali ambicje tych osób. Żyjemy też w takim świecie, że trudno oczekiwać, że faktycznie
praca
na tym podstawowym...
Praca z jednego etatu daje utrzymanie.
Natomiast stwórzmy możliwości. Dajmy szansę tym ludziom, żeby jednocześnie się rozwijając, tworzyli instytucje. I moim zdaniem to jest podstawowy cel osoby zarządzającej. Tak stwarzać możliwości rozwoju, żeby rozwój indywidualny pracownika zbiegał się rozwojem instytucji. I wtedy mamy, myślę, że to najlepszą receptę na świetną, nowoczesną instytucję.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Z dyrektorem Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku, profesorem Wojciechem Śleszyńskim, rozmawiał Lech Pilarski.